Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest odcinek programu Biznes 2.0, w którym będziemy rozmawiać, czy da się zmienić swoje życie bez silnej woli, a to będzie ważne dla, co zawsze jest ważne tak naprawdę dla każdego z nas, ale dla niektórych z nas w najbliższym czasie będzie to szczególnie ważne, ponieważ wielu z nas będzie w najbliższych miesiącach, latach potrzebowało wręcz, będą musieli się nauczyć nowych umiejętności, zyskać nowe cechy, można wręcz powiedzieć, po to, żeby sobie poradzić bardzo szybko i zaskakująco zmieniającym się świecie. Więc dzisiaj będę chciał porozmawiać o tym, co by było, gdyby był taki przycisk, że ty mówisz, rzucam palenie, no i ten przycisk naciskasz i rzucasz. Albo zaczynam biegać, naciskasz przycisk i zaczynasz biegać. Albo chcę się nauczyć hiszpańskiego, bo zawsze marzyłem, albo chińskiego, bo za 10 lat możemy wszyscy mówić po chińsku. Naciskasz i gadasz po chińsku. I taki przycisk istnieje. Oczywiście on działa w zwolnionym tempie, ponieważ to nie jest tak, że naciśniesz i już potrafisz. Tak to jeszcze w tych czasach nie żyjemy, chociaż w Matrix już zapowiadał, że tak będzie, więc kto wie. Natomiast na ten moment jest tak, że trzeba te umiejętności zdobyć, trzeba te nawyki jakoś zmienić. I nawyki. Nawyki to jest właśnie słowo klucz, o którym tutaj mówimy, ponieważ to jest rozwiązaniem naszych problemów. Wielu ludzi, znaczy właśnie niewielu ludzi ma silną wolę, czyli potrafi coś tak zmienić, stwierdzają rano, teraz rzucam palenie, a teraz się uczę czegoś tam, a teraz chodzę na siłownię. Ktoś tak potrafi. Są tacy ludzie i pewnie takich znasz. Jest nawet szansa, że ty raz lub dwa w życiu coś w ten sposób zmieniłeś. Czyli coś cię naszło, nagle stwierdziłeś, kurczę, zrobię to albo zacznę robić to i rzeczywiście udało się. Znaczy nie udało się, tylko ty to zrobiłeś. Bardzo dobrze. Natomiast nie możemy tego traktować jako metodę na całe życie. Dzisiejszy odcinek dla mnie też jest ważny pod tym kątem, że właśnie tym samym ogłaszam premierę mojej książki na ten temat, czyli Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli. To jest ponad 400 stron bardzo, bardzo konkretnej wiedzy o wszystkim, co jest związane z nawykami. Za chwilę dostaniesz ważną i już konkretną do zastosowania próbkę. Także zachęcam Cię do zakupu książki w naszym wydawnictwie ekspertia.com.pl. Link pod tym nagraniem. Mamy na razie pierwszą partię 2000 sztuk, także mam nadzieję, że wystarczy na choćby parę dni, a później będziemy czekać miesiąc na dodruk, bo niestety, ale książki z twardą oprawą tak mają, że robi się je długo. W każdym razie zachęcam Cię, bo jestem przekonany, że będziesz zadowolony. Przechodzimy do tego, co możemy z tymi nawykami zrobić. Zawsze jak jest początek nowego roku, ludzie mają postanowienia. Wymyślają sobie, że w tym roku coś tam zrobię, coś zacznę, coś rzucę i tak dalej. No i okazuje się, i badania pokazują dość brutalnie, że większość postanowień noworocznych, to chyba było między 80 a 90%, jeśli dobrze pamiętam, powtarza się przez 10 lat. Czyli co roku tam Sylwester, imprezka i tak dalej, i ta wielka energia i w tym roku to ja zrobię to, to i to. Zapiszę się na siłownię w końcu, zrzucę 50 kilo i tak dalej, i tak dalej. No i potem mija 10 lat i okazuje się, że 50 kilo zrzucił tylko ten, kto żył w strefie wojennej w tym czasie, a cała reszta nie. Także no, pomijając jakiegoś jednego przypadkowego człowieka, który dał radę to zrobić, nie za bardzo wiadomo jak, ale jest na to nauka. Jest metoda, która powoduje, że my wiemy, jak to działa tak naprawdę. Dziś już się nie trzeba zastanawiać, dziś już nie trzeba szukać. I tutaj od razu Ci mówię wprost, coś, co może być brutalne, ale motywacja to jest badziewie. Motywacja nic nie daje, czyli to jest to, co się kojarzy nam z silną wolą, że dobra, to teraz ja sobie puszczę muzę i ubieram strój do ćwiczenia i jadę i ta muzyka mi tam daje radę, albo jakiś film z YouTube'a i tam facet krzyczy, dasz radę, jesteś zwycięzcą, to każdy może, ty też możesz i tak dalej. Fajnie, to może zadziałać na jeden dzień, ale na dłuższą metę nie ma prawa. To po prostu jest zła metoda, ponieważ ta metoda działa w oparciu o emocje. A emocje mają to do siebie, że się zmieniają co chwilę. Raz masz taką, raz siaką, raz sraką, co chwilę inną. Więc co z tego, że ty teraz się naładujesz emocjonalnie, żeby coś zmienić, żeby zacząć ćwiczyć, uczyć się angielskiego, przekwalifikować swój biznes, co też dla wielu będzie bardzo ważne w najbliższym czasie. Co z tego, że masz taki power, jak potem emocja się wygasza i Twoje działanie automatycznie też się wygasza. Bo nagle się okazuje, że jak nie ma emocji, to już nie ma po co działać. Tu sobie tylko poprawię. Nie ma ta metoda najmniejszego sensu, albo ewentualnie tylko jako taka metoda, za przeproszeniem, dochodząca. Czyli raz na ruski rok sobie to tam się doładujesz, to Ci nie zaszkodzi, ale jak będziesz w taki sposób chcieć zmieniać swoje życie, to nie zmienisz, po prostu. To jest nieskuteczne. Jest metoda naukowo udowodniona, można powiedzieć górnolotnie, czyli metoda oparta o zmianę nawyków. Nawyk to jest coś takiego jak mycie zębów. Wstajesz rano, myjesz zęby, mam nadzieję, i nie musisz specjalnie o tym myśleć, nie musisz się do tego jakoś motywować. Jest to dla Ciebie zupełnie naturalne. Tak jak naturalne jest, że każdy z nas ma jakiś poranny rytuał, mniejszy, większy, może on być bardzo taki przyziemny właśnie, mycie zębów, ubranie gaci i zrobienie sobie herbatki, ale zawsze to idzie w tej samej kolejności, w taki sam sposób. Tak samo jak ludzie, okazuje się, biorą prysznic lub kąpią się w taki sam sposób, czyli jeden myje najpierw to, drugi tamto, nie będę może wchodzić w szczegóły, ale to też jest nawykowe, to co i jak robimy. Także to właśnie o tym teraz mówimy, jak te nawyki wprowadzić. I okazuje się, że potrzebna jest, czy przydatna nam tutaj jest wiedza o tym, co my mamy w ogóle w głowie. Co my mamy w mózgu? Otóż w mózgu mamy tak zwane ciało migdałowate, a nawet dwa. Nazywa się to, jak chcesz profesjonalnie tutaj zabrzmieć wśród kolegów, to powiesz amygdala. I to jest właśnie ciało migdałowate. Co to jest? To jest taki fragment naszego mózgu, który odpowiada za tak zwaną reakcję walki lub ucieczki. Czyli jak dzieje się sytuacja stresująca, na przykład dzwonią do Ciebie, że nie zapłaciłeś czynszu. Niestety w najbliższych miesiącach dużo ludzi takie telefony odbierze z uwagi na już nie nadchodzący, tylko obecny tutaj kryzys. No i odbierasz ten telefon, no i najpierw może być walka, czyli albo walczysz z tym właścicielem, że przecież wie jaka jest sytuacja, że nie chce odpuścić, albo walczysz na zasadzie, dobra, dam radę, jestem zwycięzcą, muszę zarobić więcej, ciśniemy. Czyli to jest walka. Często jest ucieczka, czyli w takim wypadku na przykład to oznacza, że ludzie nie odbierają nawet telefonu, ukrywają się, nie ma ich, ponieważ tak bardzo ich to stresuje, to nie jest ich zła wola, tylko ich stres jest tak potężny, że szok. Albo przekładając to na jakiś bardziej może pozytywny nawyk, bieganie. Czyli chcesz zacząć sobie biegać, no i na początku jest walka, czyli dobra, puszczam muzykę z Rockiego, biegnę po parku, jedziemy, ciśniemy, sru, wrzucam na Insta, selfika, że patrzcie jak to ja to dziś pobiegłem. Oczywiście sprzed biegu, żebyś nie był przypadkiem spocony, bo byś brzydko wyglądał, a na Instagramie nie można brzydko wyglądać. Także do boju. I to jest walka. Natomiast walka wiąże się z mocnymi emocjami, więc szybko zmienia się w ucieczkę. No i w którymś momencie jest, kurczę, rano, dziś mi się nie chce. A wczoraj było tak słoneczko, ładnie świeciło, a dziś już taka zawierucha, deszcz. To w deszczu nie mogę biegać, bo sobie obniżę układ, tam odporność układu immunologicznego i mnie boa, wirus udusi i tak dalej. Także no i zaczynają się wymówki, już nagle człowiek nie biega, no i tak było dobrze. Reakcja walki lub ucieczki, ta nazwa nie jest przypadkowa, ona jeszcze się zmienia trochę w paraliż, czyli jest taka trzecia reakcja w tym wszystkim, ten paraliż, czyli nie robisz nic. To jest trochę, jak człowiek zostanie napadnięty, to jeden zaczyna walczyć, czyli napadli mnie, trzeba im w łeb dać. Drugi zaczyna uciekać, czyli no napadli mnie, no to w długą. No i trzecia grupa ludzi, czy w tym wypadku trzecia grupa ciał migdałowatych, to w tym momencie włącza paraliż, czyli napadli, to ani nie walczę, nie mam siły, żeby walczyć, bo mnie zamurowało, jakiś za bardzo nie uciekam. No i po prostu posłusznie tylko wyciągam wszystkie portfele i to, co, o co tam proszą. Także to jest przykład, jak ta reakcja działa. No i tu jest problem. Tu jest problem, ponieważ zawsze, jeżeli chcesz zmienić nowy nawyk szybko, czyli rzucam palenie od jutra, to zawsze potrzebujesz do tego ciała migdałowatego. W sensie ono zawsze się włączy. I teraz, jeżeli Twoja reakcja walki może być potężna, ale ponadprzeciętnie potężna, na zasadzie, no ktoś był u lekarza i ten lekarz mówi, no stary, no sorry, no ale paliłeś tyle lat, jest raczysko, no raczysko i szanse nikły, ale może, jeśli od razu rzucisz palenie, to może pociągniesz troszeczkę dłużej. I w takiej sytuacji człowiek, choć nie każdy, ale wielu jest w stanie rzucić palenie od razu, zmienić swój nawyk na strzał. Natomiast to są sytuacje ekstremalne i chyba nie chcemy na nie czekać. Tak samo jak jest z treningiem, z ćwiczeniem. Ktoś przez 10 lat nie ćwiczył, no i teraz warto, żeby zaczął. No to nie oznacza, że mamy czekać na moment, kiedy już Twoje ciało będzie w tak dramatycznym stanie, że już nie będzie dla niego nadziei żadnej, tylko lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, ponieważ mądry Polak przed szkodą, a nawet nie przed szkodą, tylko zamiast szkody. Będziesz mądry, to nie będzie żadnej szkody i o to nam właśnie chodzi. Czyli nie możemy zmieniać tego ciała migdałowatym, ponieważ nie mamy tyle siły, czyli walki, czyli silnej woli, żeby pokonać to, żeby wytrzymać na dłuższą metę. Tak jak mówię, są wyjątki i każdy z nas też coś zmienił szybko, ale na dłuższą metę to nie zadziała w większości nawyków. Dlatego też w większości trzeba zastosować inną metodę, bardziej lightową. I ta metoda, jedna z tych metod, bo jest ich oczywiście wiele i w mojej książce, którą zamów już teraz. Jest tych metod naprawdę sporo i krok po kroku tam Ci wyjaśniam, jak to zrobić. Jedną z kluczowych metod, czy filozofii, podejścia w ogóle do tego, jest filozofia, japońska filozofia Kaizen, czyli ta filozofia oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, małe kroki, po drugie, ciągłe udoskonalanie. O ciągłym udoskonalaniu więcej przeczytasz w książce, natomiast o małych krokach chciałbym teraz powiedzieć, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz dla wszystkich początkujących zmieniaczy nawyków. Małe kroki. Co to oznacza w filozofii Kaizen małe kroki? Oznacza to takie podejście, żeby Twoje ciało migdałowate nie chciało się włączyć, ponieważ ciało migdałowate dostaliśmy od losu, natury lub Boga w prezencie nie dla żartu, że a niech tak mają, że jak już sobie będą żyli, to od czasu do czasu niech ich paraliżuje strach, a będzie śmiesznie. No nie, to są rzeczy niezwykle przydatne. Ciało migdałowate, my mu zawdzięczamy to, że w ogóle dzisiaj żyjemy. Każdy z nas żyje dzięki temu, że ma ciało migdałowate, ponieważ każdy z nas miał w życiu sytuację, że przechodziłeś przez ulicę, zagapiłeś się i nagle okazało się, że gdzieś tam w oddali jedzie samochód i ty go widzisz. I dzięki temu, że ty za bardzo nie myślisz w tej sytuacji, czyli że to nie jest tak, że aha, teraz przypomnę fizykę ze szkoły, no jeżeli ciało A, czyli samochód, porusza się z pewną prędkością V, to zaraz uderzy w ciało B, czyli mnie, pewną siłą F1. I wtedy, zgodnie z zasadą którąś dynamiki Newtona, jeżeli ciało A działa na ciało B, to ciało B się rozpada i wali głową o krawężnik. A tego nie chcę, ponieważ dalej sięgasz do swojej hierarchii wartości, stwierdzasz życie i zdrowie. Są tam dość wysoko, co oznacza, że powinienem uniknąć tego typu sytuacji, w związku z czym podejmuję świadomy wysiłek, żeby uciec z drogi. No gdybyśmy w taki sposób do tego podchodzili, to by już Ziemia była wyludniona i ludzie pokroju Billa Gatesa, marzący o depopulacji, otwieraliby szampany. Ale nie jest tak łatwo. Ciało migdałowate spowodowało, że jesteś tu, i dajesz sobie radę, więc to jest bardzo przydatne narzędzie. Natomiast my stworzyliśmy później cywilizację i tego już natura chyba nie przewidziała do końca, że my stworzymy cywilizację, w której ciało migdałowate będzie po prostu włączało się zbyt często. To tak jakby dać komuś młotek, żeby od czasu do czasu przybijał gwoździe, ale w którymś momencie ktoś mu kazał używać młotek 8 godzin dziennie, nawet jak nie przybija gwoździ. I on próbuje użyć komputera i musi młotkiem, bo mu kazali. On próbuje zjeść śniadanie, nie dali mu widelca, bo ma młotek. No bez sensu. I tak właśnie działa dzisiaj w naszych czasach ciało migdałowate, że ktoś mówi, być może będziemy robić cięcia budżetowe, być może będziemy musieli zwolnić pracowników, ciało migdałowate. Być może ewentualnie ktoś gdzieś mógłby zachorować na jakąś chorobę, bo ktoś gdzieś inny zachorował, ciało migdałowate. Czyli nawet jak Cię to nie dotyczy, ciało migdałowate. Być może trzeba będzie się przeprowadzić do mniejszego mieszkania, ciało migdałowate. Być może trzeba będzie sprzedać samochód premium i kupić Corsę na rok, żeby firma podreperowała swój budżet w ciężkim czasie, ciało migdałowate. A przecież tak naprawdę większość z tych rzeczy, czy żadna z tych rzeczy nie jest problemem, bo tak naprawdę to, że gdzieś we Włoszech ludzie chorują, albo to, że Twoja firma nawet coś, co Ciebie dotyczy, ale nawet to, że musisz sprzedać samochód premium i przez jakiś czas jeździć Corsą, to nie jest jeszcze powód, żeby włączać ciało migdałowate. Ciało migdałowate to jest jak tygrys na Ciebie biegnie, jak chcą Cię zabić, jak coś naprawdę Ci zagraża dzisiaj, jak przymierasz głodem i zastanawiasz się, czy do rana dożyjesz. Wtedy ciało migdałowate jest naszym sprzymierzeńcem, możemy odpalać reakcję walki lub ucieczki. Natomiast w codziennym życiu żyjemy często w takim stresie z różnych powodów. Oczywiście media tutaj dokładają swoje 300 tysięcy groszy do tego, żeby nam włączać to ciało migdałowate, bo wtedy mamy walkę lub ucieczkę plus paraliż, więc musimy szukać więcej informacji, bo się boimy, więc wchodzimy na te media częściej i tak dalej. Natomiast daję alternatywę. W ten sposób nie zmienimy życia. Zmienimy życie omijając ciało migdałowate, czyli rozwiązaniem nie jest to, jak się tak bardzo zmotywować, żeby dać radę, bo motywacja to jest fikcja. Motywacja to jest, wiesz, pierwszy krok, że zajarałeś się, żeby coś robić, żeby się czegoś uczyć. To jest fajne, żeby sobie wypisać cele. To wtedy motywacja jest przydatna i tu się kończy jej rola. Dalej wchodzą nawyki i omijanie ciała migdałowatego. Nie bawimy się już w emocje. No, najlepsi przedsiębiorcy świata to nie są ci, którzy pracują tylko jak mają dobre emocje, czyli sekret działa i oni teraz dobrze przyciągają, więc dziś mam dobry dzień, to pracuję. Jak mam zły dzień, to nie pracuję, bo i tak przyciągam źle. No nie, najlepsi przedsiębiorcy świata czują się często w swoich firmach nie najlepiej, nieoptymalnie, ale robią swoje, bo wiedzą, co trzeba zrobić, co jest na liście zadań, co jest po prostu ważne. I tyle. To jest tak proste i aż tak skomplikowane. Dla tych, którzy nie chcą być przedsiębiorcami albo udawają, że chcą, ale udają, że chcą i tak naprawdę tam czekają. Niektórzy to nawet podczas kwarantanny siedzieli w domu, czyli w sensie siedzieli nic nie robiąc w domu. Czyli już dostali prykaz siedzenia w domu i nic w ten czas nie wymyślili, nie stworzyli nowego, nie zaprojektowali, czyli płakali tylko, że ich sytuacja się pogarsza, bo albo ich praca się kończyła, albo ich biznes podupadał i nie robili w tym czasie nic innego. No to hello, to jak tak można w ogóle podchodzić do życia? No trzeba, jeżeli jest sytuacja, na którą trzeba reagować, to trzeba na nią reagować. To brzmi oczywiste, na oczywiste, ale jak widać wcale takie nie jest. Więc chcesz zmienić coś w swoim życiu, już podjąłeś decyzję, masz listę rzeczy, czyli stwierdziłeś na przykład, dobra, biznes restauracyjny już ostatnio dał mi wystarczająco popalić, więc nie chcę już z tym mieć nic wspólnego w życiu, potrzebuję nowy biznes, mam jakiś pomysł, no tylko jestem zdemotywowany, albo nie chce mi się, albo potrzebuję nowych umiejętności, bo nie mam ich. Na przykład ktoś mówi, chciałbym zarabiać na YouTubie, bo to jest ogromne medium, możliwości międzynarodowe, ale na przykład chciałbym zarabiać na zagranicznym YouTubie, bo to daje jeszcze większe możliwości i po pierwsze nie znam angielskiego, po drugie boję się gadać do kamery. No i to są dwie rzeczy, które trzeba wyszkolić. I bardzo dobrze, że jeżeli już to zdefiniowałeś, to już jesteśmy do przodu, ale gwarantuję Ci, że motywacja nie działa. I teraz chcesz to wprowadzić, czyli na przykład angielski, dobra. Chcę się nauczyć angielskiego, no i standardowo to wygląda tak, że power, energia i 3 sesje w tygodniu po godzinie. Od razu Ci mówię, to nie zadziała, to jest gwałcenie metody Kaizen, ponieważ jak Ty od razu tak mocno chcesz w to uderzyć, to włącza się ciało migdałowate. Mimo, że to nie jest żaden tygrys ten angielski, to jednak się okazuje, że pierwsza lekcja jasne, power, druga lekcja może wyjdzie, trzecia godzina nauki to już jest takie, nie chce mi się, po prostu ciało migdałowate włącza reakcję ucieczki bardziej już niż walki. I tyle z tego było. I ludzie tak zaczynają w nieskończoność. Przecież wiesz, że tak to właśnie działa, że ludzie potrafią po 100 razy, czyli jeden powiedział, że jest mistrzem rzucania palenia, bo robił to już 100 razy. Także tak to często działa. Daj Ci metodę, która daje gwarancję praktycznie efektów. Otóż uwaga, jeżeli zrobisz to w sposób odpowiednio mały, czyli Twój krok do nauki angielskiego będzie super mały, taki, że się go nie da nie wykonać, to zaczniesz w którymś momencie uczyć się konsekwentnie. Co to oznacza? Co to jest odpowiednio mały krok? No na przykład to jest coś takiego, że zamiast siadać na godzinę, to Ty uczysz się jednego malutkiego słówka dziennie. Jednego. I to nie tak, że się uczysz, powtarzasz 100 razy, tylko po prostu sobie coś tam sprawdzasz. Losujesz sobie jakieś słówko, może ze słownikiem, może w jakiejś aplikacji, może coś tam. A może z kursem instytutlingwistyki.pl. Zapraszamy. Tam mamy nawet takie materiały, żebyś w 2 minuty sobie obejrzał, gotowe skojarzenia, 2-3 słówka i już. Więc dobrze, reklamować się trzeba w tych czasach i w każdych innych. No ale dobra, już przechodząc do już na serio teraz. Czyli bierzesz sobie jakieś losowe słówko, choćby ze słownika i sobie zapisujesz, na przykład może rysujesz nawet. To chodzi o to, żeby to trwało bardzo, bardzo krótko. Że wiesz, jak Ci powiem, że od jutra masz codziennie godzinę siedzieć z angielskim, no to większość ludzi powie zresztą słusznie, że nie mają na to czasu, bo mają inne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak Ci powiem jedno słówko, czyli że jutro rano wstajesz i sobie jedno słówko wybierasz ze słownika i sobie tylko je tłumaczysz, możesz narysować obrazek, to wszystko zamknie się w jednej minucie. Czy to jesteś w stanie robić? Okazuje się, że to jesteś w stanie robić nawet w najbardziej takie zahukane dni, jak trzeba będzie załatwić miliard spraw, to minuta się znajdzie, ponieważ możesz to zrobić nawet za przeproszeniem, kolokwialnie mówiąc, siedząc na kiblu. Czyli siadasz tam na tronie, ustalasz nowe reguły dla swojego królestwa i w tym czasie możesz też minutę poświęcić, żeby po prostu sprawdzić jedno słówko, zanotować sobie choćby w notatniku komórkowym na komórce i już. Więc to jest tak mały krok, że nie da się go nie zrobić. Także to jest bardzo ważna rzecz. I teraz pytanie, jak długo to robić? Jak długo w taki sposób? Bo ktoś powie, no dobra, no język angielski ma 500 000 słów, no to tym tempem to my nie dojdziemy do niczego. Oczywiście od razu to podważam, ponieważ przeciętny Anglik używa do 7000 słów, a Anglik po Oksfordzie używa do 20000, więc to znowu nie jest tak. Nawet jakbyś miał 7000 dni uczyć się w taki sposób, to jest długo, ale okazałoby się, żeby się dało. No i wielu ludzi po szkole po 10, 15, 20 latach i tak nie potrafią. Natomiast oczywiście dementuję. Nie trzeba się uczyć w taki sposób. Chodzi o to, żeby przez jakiś czas przyzwyczajać Twój mózg, można powiedzieć, upraszczając, do tego, że Ty się uczysz angielskiego. I dopiero po jakimś czasie, co to jest za czas? Tu się pojawia to pytanie. Kiedy? Kiedy dodać drugie słówko na przykład? Albo kiedy dodać coś jeszcze? Albo jakąś lekcję na aplikacji? Albo lekcję z Instytutu Lingwistyki? Kiedy to dodać? No i odpowiadam. W zasadzie wtedy, kiedy ty zauważysz, że to już stało się dla ciebie naturalne. Czyli tak jak wstawałeś rano, myłeś zęby, to teraz wstajesz rano i robisz słówko i myjesz zęby. Jak to dla ciebie jest dziwne któregoś dnia, na przykład, że wstajesz rano, wyciągają cię z łóżka, musisz szybko wybiec z domu i czujesz taki brak czegoś, że kurczę, no coś miałem zrobić, aha, no miałem zrobić słówko, to jest moment, kiedy już wiesz, że to przeszło. Nie ma natomiast momentu żadnego, w którym by włączyło się ciało migdałowate. I o to chodzi. I wtedy zwiększasz dopiero. To może być po tygodniu, dwóch. Zwiększasz na przykład do dwóch słówek, albo dodajesz jakieś krótkie wideo, trzyminutowe. Robisz to ultra, ultra powoli. Naprawdę, to jest bardzo ważna rzecz. Bo w momencie, kiedy przesadzisz, włącza się ciało migdałowate, jest, że tak powiem, po ptokach. Czyli zaczyna się ta sama historia. To nie ma znaczenia i to jest bardzo ważna rzecz. To nie ma znaczenia, że ty zaczniesz powoli, czyli zaczniesz sobie od jednego słówka, albo jak ktoś rzuca palenie, to zamiast codziennie jeden papieros mniej, czyli palił 20, dziś 19, jutro 18, to jest za szybko, to ci mówię od razu, że to nie zadziała. To trzeba robić tak, że na początku jak palił 20, dalej pali 20, ale teraz przed każdym papierosem liczy do 10. Albo nawet w drugim tygodniu już liczy przed każdym zaciągnięciem się. Czyli zobacz, w pierwszym tygodniu przed każdym papierosem, zanim wyciągnął, liczy do 10. Raz, dwa, trzy i dopiero wyciąga. W drugim tygodniu przed każdym zaciągnięciem się liczy do 10. Czyli dalej pali 20. Ani oni o jeden nie zmniejszył, ale liczy już do 10 przed każdym zaciągnięciem. Czyli bierze tą fajkę, no i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wyliczył, zaciąga się. I tak dalej. Czyli bardzo, bardzo powolna rzecz. I w którymś momencie będzie cię kusiło. I ja to wiem, bo zmieniam nawyki swoje od lat i do dziś mnie kusi, jak wprowadzam nowe. W którymś momencie będzie taki impuls, kurczę, no przyspieszmy tak na pełnej teraz. Czyli dobra, no dwa tygodnie już robiłem tak, że robiłem jedno słówko albo dwa, teraz już czas, żeby godzina dziennie angielskiego. Albo dwa tygodnie już liczyłem do 10 przed papierosem. Dobra, dziś zmniejszam z 20 na 10. Gwarantuję ci, że wtedy znowu ciało migdałowate się obudzi jak ten smok w jaskini, do którego przychodzi wiedźmin i spojrzy na ciebie swoimi ślepiami. I pamiętaj, że on ma ogień w sobie, także być może dobrym momentem jest wyjść stamtąd na czas. Także i wrócić do Kaizen, do metody małych kroków, żeby ciało migdałowate się nie włączyło wcale. Więc pamiętaj, jak cię będzie kusić, to nie daj się. Czyli w którymś momencie okazuje się, że nagle magicznie po 3-4 tygodniach uczysz się czterech słówek na przykład. Albo dodajesz jakąś jedną rzecz, ale to dalej jest krótkie. Ktoś mógłby zarzucić, wieczorku, jak my będziemy takim tempem zmieniać rzeczy, to nam życia nie wystarczy po prostu. To kiedy my zaczniemy biegać faktycznie, kiedy faktycznie rzucimy palenie, kiedy rzeczywiście zaczniemy się porządnie uczyć angielskiego. I ja ci mówię, w temacie angielskiego to jest prosta rzecz, bo i tak okazuje się, że taka nauka jest porządna. Bo są badania na temat tego, że ludzie, którzy uczą się języków kilka razy dziennie lub w tygodniu, ale bardzo małymi sesjami, ci się uczą lepiej i dużo bardziej konsekwentnie. Ale to tak naprawdę działa w większości dzieci. Natomiast ktoś by zadał pytanie, dobra, ale kiedy ja będę biegać dwa razy w tygodniu po godzinie, jeśli ja najpierw mam przez tydzień zakładać buty do biegania i strój i nie wychodzić z domu nawet, tylko minutę w tym stać, to jest autentyk. Tak trzeba robić przy metodzie Kaizen. To brzmi absurdalnie, ale tak się robi. I w Japonii taki coach Kaizen dokładnie takie rady by ci dawał. Czyli chcesz zacząć biegać, przez pierwszy tydzień zakładasz buty do biegania, strój, stajesz przed lustrem, minuta i się przebierasz z powrotem. I wtedy, no właśnie, to jest wtedy ten zarzut, który się pojawia, no to wieczorku, życia mi nie wystarczy, żeby zacząć biegać, żeby zacząć się uczyć i tak dalej. To jest zbyt powolne. Ale ja na to mam kontrargument. No dobra, ale jeżeli 80-90% postanowień noworocznych powtarza się przez 10 lat, to oznacza, że ja nawet jak ci dam metodę na to, jak zacząć biegać w 8 lat, to i tak jest dobrze. Natomiast na szczęście nie jest tak źle. Chodzi o to, żeby zwłaszcza w początkowej fazie ominąć ciało migdałowate. I potem to jest mniej więcej jak sfingowane statystyki epidemiczne, które zawsze co 10 lat się powtarzają, czyli że to wygląda tak, że leci tak powoli, powoli i nagle i tak działa metoda Kaizen. Czyli że na początku robisz tam jedno słówko, albo liczysz do 10 przed zaciągnięciem się papierosem, albo stajesz w stroju do biegania i to tak leci, drugi tydzień coś tam dodałeś, trzeci tydzień coś tam i nagle w którymś momencie, po 3, 4, 5 tygodniach, nagle się okazuje, że ty już jesteś w stanie robić angielski, na przykład jak ktoś już potrzebuje w taki sposób, choć nie zalecam, dwa razy po godzinę w tygodniu. Dalej bym zalecał, żeby na tym etapie wejść na przykład w 2-3 króciutkie 3-minutowe sesje, ale dziennie. To jest wtedy super. Z bieganiem tak się oczywiście zrobić nie da, biegać to już trzeba porządnie. Także 3, 4, 5 tygodni, może 2 miesiące nawet, ale w którymś momencie jest ten moment taki, że to zaczyna geometrycznie rosnąć i zaczynasz biegać rzeczywiście 3 razy w tygodniu po godzinie i nie zauważyłeś, że nie potrzebowałeś do tego żadnej motywacji, niczego specjalnego. Dlaczego? Ponieważ twój mózg, a konkretnie ciało migdałowate, nie włącza się na tę okoliczność, po prostu nie ma takiej potrzeby, bo już przez 3-4 tygodnie przygotowywałeś twój mózg, można powiedzieć, upraszczając oczywiście, do tego, że ty jesteś biegaczem, że masz strój do biegania, że to tak wygląda, że tak wygląda poranna rutyna, że zakładasz, że się przebierasz i tak dalej, i tak dalej. Tak to właśnie działa, więc to jest potęga i tą metodą jesteś w stanie zmienić wszystko. Pojawia się pytanie, takie już konkretne, czy mamy jakiś naukowy przykład czy dowód, ile czasu trwa takie wdrażanie nawyku? Ile to trwa? Czyli kiedy będę wiedział, że biegam? Na przykład już tak dobrze biegam, że mogę dodawać język angielski i kiedy będę wiedzieć, że tak już ćwiczę angielski, że mogę dodawać palenie? Ponieważ bardzo ważną rzeczą jest, i to jest element metody Kaizen, że trzeba, czy w zasadzie w tej metodzie trzeba, wprowadzać jeden nawyk naraz. To jest bardzo ważna rzecz. I znowu, jak jesteś taki świrek jak ja, że masz milion pomysłów, co chwilę, kurczę, zrobiłbym to, zrobiłbym tamto i co chwilę się na coś najarasz, że kurczę, jeszcze bym się czegoś nauczył, jeszcze bym coś w życiu zmienił, to musisz się pilnować. Tak jak ja muszę się pilnować, od czasu do czasu mam taką myśl, kurczę, dodam jeszcze to. Nawyki działają skutecznie, metoda Kaizen działa skutecznie, jeśli robisz jeden naraz. Bo co z tego, że ty robisz nawyk małymi krokami, czyli że dobra, jedno słówko angielskiego, jeżeli ty takich nawyków wrzucisz 20. Czyli wstajesz rano, dobra, jedno słówko angielskiego, tu na minutę się przebieram w strój do biegania, tu jak palę, no to teraz palę licząc do 10, tu jeszcze coś tam, no i niby jest Kaizen, czyli jest mały krok, niby ciało migdałowate się nie włącza, a z drugiej strony tych nawyków tyle za przeproszeniem nasrałeś, że i tak ciało migdałowate się włącza, bo wstaje rano i myśli, kurczę, 100 zadań. Co z tego, że małych, ale 100. I tak codziennie, codziennie, codziennie. Więc niestety, ale nawyki się wdraża jeden po drugim, a nie jeden, drugi, trzeci naraz. I w związku z tym to nas prowadzi do pytania, skoro tak, to ile to potrwa? Czyli kiedy ja będę mógł dodać drugi nawyk? No odpowiedź tak naprawdę polega na tym, że drugi nawyk dodajesz wtedy, kiedy czujesz, że pierwszy jest już skuteczny, czyli działa. Czyli, że już widzisz, że bez tego nie możesz żyć, że w którymś momencie tak ja nie mogę żyć bez codziennego praktykowania 10 języków obcych, bo w takim jestem momencie życia i faktycznie jak mam takie dni, że jestem, coś się dzieje, że bardzo dużo się dzieje w firmie i na przykład dziś mam taki dzień, że od 3 dni tego nie robiłem, że od 3 dni mam przerwę w 10 językach, w zasadzie w 8, bo w 2 gdzieś tam znalazłem lukę w ciągu dnia, żeby coś zrobić, ale to, takie już mam ssanie na to, że ja pierdzielę, że jak tylko skończę to nagranie i drugie nagranie, które dziś robimy, wracam do domu i siadam, ćwiczę, bo już nie mogę bez tego, po prostu już czuję taki niepokój, że coś jest nie tak. I to jest moment, kiedy nawyki są wdrożone, wprowadzone, że już bez tego się nie da. Ile ten moment pi razy oko może trwać? Jest taka historia, która mówi, że nawyki się nowe wprowadza 21 dni. Niestety jest to bzdura. To się wiąże z tym, że kiedyś taki facet, który robił operacje plastyczne, to było kilkadziesiąt lat temu, i ja Ci teraz tłumaczę cały mit, bo jest cały mit na ten temat w całym społeczeństwie. Są książki, zmień swoje życie w 21 dni, albo firmy duże robią nawet wyzwania, że na 21 dni stosuj nasz produkt i tak dalej. To jest bzdura. To się bierze z tego, że właśnie był facet, który robił operacje plastyczne w Stanach, twarzy przede wszystkim. No i ci pacjenci, czy te pacjentki, to były jeszcze wtedy się robiło operacje plastyczne głównie, jak ktoś był po pożarze albo coś się wydarzyło. Nie teraz tak, że o, mam brzydki nos, to co tam, teges. Więc on badał, tak można powiedzieć psychologicznie, ile czasu zajmuje średnio takiemu pacjentowi przyzwyczajenie się do swojej nowej twarzy. Czyli taki pacjent, wiadomo, jak był po tej operacji, potem ściągał te bandaże i to, co tam widział, to było coś innego. On tego nie widział w lustrze przez całe swoje życie, przez 20, 30, 50 lat, więc to jest coś nowego. I zaczynały się problemy mentalne, psychiczne, no bo nagle człowiek żyje z inną twarzą. Nawet jak ładniejszą, bo uratowaną po pożarze, ale jednak dalej jakoś tam trochę okaleczoną, no bo po pożarze nie da się ocalić w całości wszystkiego. I on badał po prostu, po ilu dniach ten pacjent mówi, dobra, już żyję normalnie, już jest luz, już spoko, to jest moja twarz, a już nie jakaś cudza. I średnio okazywało się, że trwa to 60 dni. Znaczy, średnio okazywało się, że to trwa 21 dni, 60 to jest liczba, która się pojawi za chwilę. 21 dni średnio to trwało. No i nagle ktoś stwierdził, że skoro ludzie przyzwyczają się do swojej nowej twarzy 21 dni, to pewnie tak działa cały świat. To jest śmieszne, ale ja studiowałem psychologię i okazuje się, że większość badań psychologicznych działa na takiej zasadzie. Czyli oni biorą metodologię badań psychologicznych, ale nie tylko, bo my dzisiaj żyjemy w świecie fake science. Dlatego ja nie łykam żadnych potem epidemii i tak dalej, bo ja wiem, w jak dramatycznym stanie jest dzisiejsza nauka, metodologia do tej nauki, nie mówiąc o tym, że do tego trzeba jeszcze dodać korupcję. Ja dziś jestem w stanie zrobić każde badanie psychologiczne. Udowodnię Ci dobrą metodologią robiąc, że każdy człowiek, kto uważa, że Adolf Hitler jest zły, jest człowiekiem w depresji. Naprawdę mam pomysł, jakby takie narzędzia można było zrobić. Kasper kiwa głową i mówi, o, zgadzam się, no jak to, że... Przecież to prawda. Ale już tak na serio, nie śmiejąc się, naprawdę, metodologia badań jest tak niedorzeczna, że ja się nie dziwię, że potem ludzie robią badania, że szczur wszedł do labiryntu i się okazywało, że jak naciskał dźwignię, to drzwi się otwierały i z tego dla nich wysnuwa się wniosek, że ludzie, gatunek ludzki i to każdej rasy i w każdym wieku, w każdym miejscu na świecie, jeżeli uzyska szybką gratyfikację w postaci efektu, to wtedy będzie bardziej zmotywowany, żeby przebiec dalej. Ten wniosek, nie mówię, że on jest fikcyjny, mówię tylko, że metodologia badań jest tutaj dość mocno przesadzona, dość mocno zbyt optymistyczna i tak zbyt szybko się... Dlatego właśnie 80% badań, największych badań w historii psychologii, gdy je niedawno powtórzono, okazało się, że nie daje tego samego rezultatu. Począwszy od wielkiego oszustwa Filipa Zimbardo odnośnie eksperymentu więziennego, że jak my wsadzimy zwykłych, normalnych, zdrowych psychicznie ludzi i przebierzemy jednych za strażników, drugich za więźniów, to jedni zaczną drugim sikać na głowę i torturować, co się okazało wierutną bzdurą już. Od jakiegoś czasu wiemy, że to był jeden wielki fake i jest to niepowtarzalny eksperyment praktycznie, po wiele innych różnych eksperymentów, więc to trzeba zawsze z jakąś rezerwą do tego podchodzić. Ale oni tak też do tego podeszli, że jak 21 dni ludzie się przyzwyczają do swojej twarzy, to pewnie tak działa nawyk wszystkiego. Nauka angielskiego i bieganie i rzucanie palenia, 21 dni sru. Nie. My dzisiaj wiemy, bo badania nad nawykami już są na szczęście bardziej zakrojone i z lepszą metodologią, więc wiemy, że nie ma tak naprawdę reguły niestety. Okazuje się, że faktycznie są ludzie, którzy nowy nawyk wdrażają na przykład w 5 dni. Na przykład, zwłaszcza osoby, które już mają doświadczenie w tym większe, zwłaszcza w obrębie jakiejś dziedziny. Na przykład ja się uczę języków obcych od wielu lat, no i dla mnie to jest tak, że w któregoś momentu, któregoś dnia, jak wstaję rano i patrzę i Fed ogłasza, że będzie drukować najpierw 700 miliardów dolarów, potem 2 biliony dolarów, potem jeszcze więcej, ja z moją wiedzą geopolityczną mam taką lampkę, że to może też oznaczać, że za 10 lat będziemy gadać raczej po chińsku. Jest taki cień szansy, może nie jest to 50%, ale myślę, że ze 20%, że warto będzie znać za kilka lat język chiński, to wprowadzam nawyk nauki języka chińskiego. Uczę się tam, w tym momencie uczyłem się 8 języków, dodałem sobie od razu rosyjski i chiński, bardziej asekuracyjnie, życiowo, niż że akurat chciałem w tym roku to robić. I okazało się, że w ciągu paru dni uzależniłem się od tego i mogę ćwiczyć to codziennie. Dlaczego tak szybko? Dlatego, że przerabiałem ten sam nawyk już wiele razy z poprzednimi językami, więc to zadziałało. Natomiast gdyby to był mój pierwszy język obcy, to wymagałoby to więcej czasu. Także ci z Was, którzy dopiero się zaczynają uczyć języka obcego, potrzebują więcej czasu. Ci z Was, którzy rzucają palenie i nie rzucali jeszcze alkoholu i narkotyków wcześniej, prawdopodobnie do palenia też będą trochę potrzebować. Okazuje się, że nie ma na to żadnej reguły, poza tym, że no minimalnie to tak naprawdę w kilka dni niektórzy zmieniają któryś nawyk, bo to, że ja jestem w stanie dodać nowy język w parę dni jako nawyk skuteczny, to nie oznacza, że ja jestem w stanie dodać na przykład trening crossfitu też w parę dni równie skutecznie. Nie, ponieważ to jest innego rodzaju nawyk. Czyli okazuje się, że są nawet ludzie, którzy jakiś nawyk wdrażali 360 dni. Także nie ma reguły, ale zbadano średnią. Czyli ile mniej więcej średnio to trwa u wszystkich, jakby tak zebrać wszystkich do kupy, to średnia, jaka jest średnia? I okazuje się, że jest średnia, to jest 60 dni właśnie. Czyli pi razy drzwi, jak wprowadzasz nowy nawyk, to trzeba założyć, że około 60 dni Ci to zajmie. I to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że po 60 dniach, po 2 miesiącach, jak będziesz to robić naprawdę małymi krokami, nie dasz się po pierwsze skusić przyspieszeniu nadmiernemu, a po drugie, nie dasz się skusić dodaniu kolejnego nawyku w tym czasie, drugiego i trzeciego, to się okaże, że zmieniasz 6 nawyków rocznie. No bo masz 60 dni, czyli 2 miesiące, jeden nawyk. Potem kolejne 2 miesiące, drugi nawyk, no to w roku masz 6 nawyków. I teraz porównaj to z tym, że do tej pory przez 10 lat powtarzało się 80-90% naszych nawyków w nieskończoność. Tak naprawdę. No to uważam, że 6 nawyków rocznie to jest mega dobra rzecz. Mega dobra. Także to jest fajne, zwłaszcza, że potem są takie podnawyki, bo dla mnie nauka rosyjskiego czy chińskiego to już jest podnawyk do nauki języków obcych, więc ja tego nawet nie traktowałem już jako dodatkowy tam kolejny nawyk, że już nic innego w tym czasie też nie mogę w życiu zmieniać, bo mogę, tu sobie dodałem te dwa języki, bo dla mnie to nie była jakaś wielka filozofia, a w tym czasie dodaję jakiś taki główny nowy nawyk. Także jak widać, da się, jesteśmy w tym coraz lepsi, ale robiąc to jednak cały czas hamując się trochę. Pamiętaj, że w zmianie nawyków ty nie możesz być Ferrari. Ty musisz być Corsa. Że ty się stabilnie rozpędzasz. Powolutku, powolutku. Ale jak już jedziesz, to równie powoli byś zahamował. Czyli, że jak już by trzeba było hamować, to i tak byś nie zdążył. Więc to jest właśnie metodologia Corsy. A Ferrari, wiadomo, zaczyna błyskawicznie i równie szybko hamuje. My tak nie możemy. Znaczy, na drodze musimy szybko hamować od czasu do czasu, ale w życiu prywatnym nie ma sensu. Rób to powoli, 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 powoli. No jak już jedziesz, to już nie zahamujesz. Także pamiętaj tę oto metodę. Bardzo ważna rzecz. Czyli podsumowując, metoda Kaizen to jest potężna metoda zmiany każdego nawyku. Ona w przeciwieństwie do motywacji, walki lub ucieczki, czyli działaniu we współpracy z Twoim ciałem migdałowatym, to metoda Kaizen jest skuteczna, podczas gdy walka lub ucieczka zadziała może w 2% przypadków. Dlatego też ta metoda zadziała zawsze. Kiedy ona nie zadziała? Kiedy w którymś momencie ty zupełnie nieświadomie przełączasz Kaizen na ciało migdałowate. Czyli 3 tygodnie rzeczywiście już ćwiczysz ten angielski powoli, powoli i nagle pach, biegam teraz 3 razy w tygodniu po godzinie. Tak jak o tym wspomniałem, to jest takie ryzyko, które istnieje. I to jest bardzo ważne, żeby to zauważyć. Co wtedy robisz? Poddajesz się, płaczesz, uważasz siebie za nieudacznika? Nie. Wtedy po prostu stwierdzasz, dobra, skoro nie wyszło, to widocznie chciałem za szybko. Czyli cofasz się do tego momentu, czyli jak już, dobra, zszedłeś w 4. tygodniu z 20 papierosów na 17, a mimo to kusi cię, żeby jednak zapalić 20. I rzeczywiście okazuje się, że po 2-3 dniach znowu palisz 20, to nie chodzi o to, żeby teraz płakać i sobie dowalać, tylko żeby stwierdzić, że dobra, widocznie włączyło się ciało migdałowate. Bo zawsze, jak jest porażka, to jest ciało migdałowate w to zamieszane. Także wtedy stwierdzasz, dobra, chciałem za szybko, no to znowu trochę spowalniam. Czyli skoro 17 to było zbyt szybko, ach, niby takie drogi mamy, ale coś przytelepało. Skoro 17 to była zbyt szybka zmiana, a już myślałem, że będzie dobrze, bo 2 dni to zadziałało. 2 dni już paliłem 17, ale no 3 dzień uległem i 4, 5 już paliłem 20. To dobra, to teraz może jednak 18 albo 19. Czyli cofasz się trochę, czasem w życiu, i to jest prawda życia, której ludzie często nie rozumieją i przez to siebie tak bardzo często winią, a nie powinni, że czasem, żeby zrobić krok do przodu, to trzeba zrobić krok do tyłu. Często wręcz, żeby zrobić 10 kroków do przodu, to trzeba najpierw zrobić 2 do tyłu. To mówię też do wszystkich z Was, którzy w czasie kryzysu zamkną swoje biznesy, zamkną swoje restauracje, może siłownie i tak dalej. Trzeba czasem zrobić krok do tyłu. To nie oznacza, że jesteś nieudacznikiem i tak dalej. Czasem trzeba, ten krok jest potrzebny. Nawet jeżeli ktoś siebie wini, bo widzi, że kurczę, no, moi koledzy, którzy nie brali kredytów, nie brali najmów terminowych, nie robili inwestycji z lewarowaniem, tylko kupowali za gotówkę, jak mieli, jak nie mieli, to odkładali gotówkę, mają trochę pieniędzy, trochę dolarów, trochę złota, trochę bitcoina, ci ludzie sobie 100 razy lepiej radzą teraz, a ja muszę zamykać swoje biznesy i pożyczać pieniądze albo kombinować. Dobrze, może i to jest Twoja odpowiedzialność, bo taka jest prawda, ale nie wina. Odpowiedzialność nie wina, ponieważ znowu nie wiemy, że może się okaże, że dzięki temu, że dziś jesteś w ciemnej dziurze, za rok, dwa będziesz robić znacznie większe, znacznie lepsze biznesy, ponieważ zauważysz, jak działa świat, a my potrzebujemy tego typu nauki, że od czasu do czasu trzeba zrobić krok w tył, krok w dwa, może 5, i czasem bez nich byśmy nie zrobili 20 kroków w przód. Więc czasem tak po prostu jest. Ja z jednej strony psioczę na swoje strategie z przeszłości, że byłem w strasznych długach, bo brałem karty kredytowe, kredyty i łykałem jak pelikan te wszystkie opowieści, które do niedawna jeszcze głosiło 90% ludzi w społeczeństwie, że lewarowanie, żyjmy na kredyt, bo to wtedy szybciej, auta w dźwigni, bo auta za gotówkę to dla idiotów i tak dalej. A trzeba się zakredytować, nawet jak się inwestuje, to 50 inwestycji naraz w lewarze. Teraz te osoby już będą miały trochę rewizję swoich przekonań. Ja miałem podobne przekonania 10 lat temu i dzięki temu, że popadłem w długi, czyli z jednej strony było bardzo nieprzyjemnie, ale dzięki temu dziś robię dużo mądrzejsze ruchy, dużo bardziej spokojne i paradoksalnie moje biznesy działają też dużo lepiej. Czyli to nie jest tak, że bez lewara to się nie da. Ja ignoruję lewary, ponieważ wiedziałem, do czego to prowadzi, dlatego jak przychodzą kryzysy, czuję się dobrze. Więc widzisz, zrobiłem 5 kroków do tyłu, bo był już straszny czas w moim życiu, kiedy ścigali mnie komornicy i dzięki temu miałem 10 kroków do przodu, więc pamiętaj, że nieważne w jakiej dzisiaj sytuacji jesteś, to spokojnie, potem przyjdą, czasem trzeba obejść, jak tu jest ślepa uliczka, to musisz zrobić parę kroków do tyłu, żeby znaleźć lepszą drogę. Tyle. Także o tym warto pamiętać i w przypadku nawyków ta metoda również genialnie się sprawdza. Dlatego też, jeżeli okaże się, że w trzecim tygodniu coś przestaje działać, to nie dlatego, że Kaizen przestał działać, o kurczę, Wieczorek, sprzedałeś mi metodę lipną. Nie, Kaizen zawsze działa. Ja Ci mówię, że Kaizen zawsze działa. Obojętnie, czy Ty masz lat 15, 10, czy 20, czy 80. Obojętnie, czy wprowadziłeś w życiu 100 nawyków super skutecznie, czy też do tej pory nie wprowadziłeś żadnego, nie ma to znaczenia. Kaizen działa zawsze, ponieważ jak nie ma ciała migdałowatego, to robisz małe kroki i to działa. My to wiemy. Dlatego pamiętaj o tym, że gdyby przestało działać, to nie Kaizen. To znaczy, że wprowadziłeś ciało migdałowate. No i dobra, co jeszcze jest ważne? Jest dużo rzeczy ważnych oczywiście, więcej w książce. Nawyki 2.0, na przykład druga część Kaizena jest, ja to tak reklamuję, ale wiecie, to nie tylko dlatego, że każdy przedsiębiorca musi się reklamować, bo to jest jedyna słuszna rzecz. Natomiast ja naprawdę jestem z tej książki mega zadowolony, ponieważ wydałem pierwszą książkę o nawykach w życiu, wydałem w 2015 roku i przygotowując tę książkę modyfikowałem, dodawałem bardzo dużo treści. W zasadzie powstała dwukrotność tamtej książki, ale widziałem, że ona już wtedy była dobra. To czytałem naprawdę, byłem z siebie zadowolony, a jestem bardzo wymagający wobec siebie, żeby nie powiedzieć samokrytyczny, więc naprawdę to jest dobra książka i sam ją przeczytam za 3 lata, jak już zapomnę, co w niej było. I przy okazji obejrzę sobie jeszcze raz ten odcinek. Także co jeszcze jest ważne w tym wszystkim? Na przykład środowisko. Środowisko to jest bardzo ważna rzecz. Nie mogę o tym teraz, nie ma czasu, żeby aż tyle o tym teraz mówić. Natomiast elementy środowiska to jest to, że jeżeli ty, tak jak ja, ja potrzebowałem przed laty rzucić cukier, bo byłem uzależniony od cukru. Też są badania na temat tego, że cukier jest 8 razy bardziej uzależniający od heroiny, ale też nie wiemy, na ile one są, wiesz, metodologicznie poprawne, bo badano to w ten sposób, że szczury miały do wyboru heroinę i cukier i się okazywały, że 8 razy częściej wolą żreć cukier. No, jest to jakaś poszlaka, owszem, ale no jeszcze nie taka, wiesz, żeby od razu uogólniać. Niemniej jednak każdy z Was, kto cukier jadał w nadmiarze, a w zasadzie biały cukier, to każda ilość to jest nadmiar, bo to jest substancja, która do niczego człowiekowi nie jest potrzebna. Więc w sumie każda ilość to jest nadmiar. Tylko, że my w dzisiejsza cywilizacja jest tak bardzo od cukru uzależniona, że z tym nadmiarem, że trzeba chyba brać małe dawki tego narkotyku do niczego niepotrzebnego, bo inaczej to się żyć w sumie w społeczeństwie nie da, albo da się, ale jest to trudne. Więc już to nie ingeruje w Twoje cele. Czy chcesz wyeliminować do zera, czy zminimalizować do ilości, która oby Ci nie zaszkodziła. Jak to w takim razie zrobić? Środowisko. Środowisko to jest wszystko, co Cię otacza, łącznie z elementami fizycznymi, jak i z elementem, z czynnikiem ludzkim. Czyli jak Ci środowisko pomoże w zmianie nawyku, na przykład rzucam cukier. Otóż można walczyć znowu silną wolą. Czyli masz w domu 15 Snickersów, no i wstajesz rano, patrzysz im w oczy i mówisz, nie, ja jestem zwycięzcą, ja Was nie zjem. No i pierwszego, drugiego, trzeciego dnia pewnie wygrasz, piątego zaczną się schody. Będziesz mieć gorszy dzień albo będziesz bardziej zestresowany, zaczną się racjonalizacje, dziś miałem ciężki dzień, muszę sobie to jakoś wynagrodzić, albo dziś miałem dobry dzień, osiągnąłem jakiś sukces, zarobiłem dużo pieniędzy, więcej niż normalnie, muszę to sobie jakoś wynagrodzić i tak dalej. No i znowu ta sama historia. Więc środowisko to jest metoda, czy zmiana środowiska to jest metoda, która bierze się z tego, że my bierzemy na klatę, że my jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Ja wiem, że niektórzy nie mogą się z tym pogodzić, ale takie są fakty. Ja w którymś momencie patrzę i mówię, kurczę, tak, jest 12 kroków anonimowych alkoholików i pierwszym krokiem jest przyznać się. Po prostu przyznać się, nic nawet nie robić, przyznać się, kurczę, no jestem, no piję, no i co? No tak się stało, piję, jestem za słaby, żeby poradzić sobie z tym samemu. I już. Czy to, że jestem za słaby, to chyba jest inny krok, nie pamiętam, bo dawno byłem na A. Nie, na serio to nie byłem, ale te metody znam, dlatego że one działają w innych rzeczach też, w rzucaniu cukru. I dlatego też mój kolega, który faktycznie na AA był, ja go prosiłem często, żeby mi te metody sprzedawał i się okazało, że ja je stosowałem w rzucaniu cukru, bo tu już rzeczywiście od tego uzależniony byłem. I wreszcie po wielu, wielu latach mogę powiedzieć, że byłem, a naprawdę zajęło mi to 96% życia. Także nawet takie rzeczy da się zmienić, okazuje się. W każdym razie środowisko oznacza, że ty wywalasz wszystkie te batony z domu. Tak jak w domu alkoholika nie może być barku, w którym siedzi whisky, licząc na jego silną wolę. Bo raz jest silna wola, raz jej nie ma, więc
potwierdzam.
Kacper potwierdza, jako rasowy popijacz whisky, że że po prostu no, nie ma bata, trzeba to wywalić i tyle. I tu jest oczywiście jeszcze kwestia druga środowiskowa, że ty się musisz dogadać ze swoimi bliskimi. Że słuchajcie, jak w czteroosobowej rodzinie jedna jest uzależniona od cukru na przykład, a trzy nie, to niestety pytanie, czy te trzy tak bardzo kochają tą jedną, żeby się pogodzić z tym, że już nigdy w domu nie będzie słodyczy. Nigdy. Nie jutro i na tydzień, tylko nigdy w życiu. Bo wiesz, nauka angielskiego to jest taki pozytywny nawyk, że se ćwiczysz albo bieganie, ale nałogi, czy to jest cukier, który za nauk często nie uchodzi, czy to jest papieros, czy alkohol, to są rzeczy zbyt poważne, żeby można było używać półśrodków. Więc tutaj pytanie, czy te trzy osoby z rodziny tak bardzo kochają tą jedną, że się poświęcą i nigdy w życiu już nie przyniosą do domu batonika. Do tego stopnia, że nawet jeśli dzieci dostaną od kogoś w prezencie batonik, to szybko go wyrzucą, żeby ten batonik nie stał w domu i nie czekał, aż któryś z rodziców popuści swój nauk i wodze fantazji i zacznie znowu odżywiać się źle. I tym samym sprowokuje na siebie, ściągnie na siebie raka i choroby serca, czyli rzeczy 100 razy bardziej niebezpieczne niż jakieś boa wirusy duszące. Także to jest to pytanie. Czyli to samo z papierosem. Czy jeżeli ty rzucasz palenie, a twoja żona, mąż pali, no to znowu to jest zmiana środowiskowa, bo to będzie 10 razy trudniejsze, jeżeli ty chcesz nie palić, a widzisz i czujesz dym papierosowy w twoim własnym domu. Mega trudne, więc razem sobie przeczytajcie moją książkę i razem, a jak nie chcecie, bo nie chcecie kupić, to też dobrze, to sobie razem obejrzyjcie ten odcinek i podejmijcie wspólną decyzję, żeby to zrobić razem, żeby wywalić papierosy z waszego życia, bo naprawdę to jest wtedy dużo, dużo łatwiejsze. Tak samo jak ja sobie drukuję taką listę ćwiczeń językowych. Tam są kolorowe flagi, sobie zrobiłem i różne ćwiczenia, które mam zrobić każdego dnia. Po co? Jeżeli ja na tej liście pamiętam o wszystkim, to raptem mam parę rzeczy do zrobienia. Naprawdę ja nie zapomnę o tych rzeczach nigdy. I specjalnie, no, po co mi taka lista? Zwłaszcza, że mam przecież komórkę, łatwiej by mi było nie drukować, nie brać długopisu, nie zaznaczać tych rzeczy, które już zrobiłem i tak dalej. Po co to mam? Po to, że wstaję rano i pierwszą rzeczą, jaką widzę obok łóżka, nie jest komórka, tylko jest kartka z flagami. I to jest mój element środowiskowy. Jak jest kartka z flagami, to znaczy, że jestem gościem, który się uczy języków. Aha, czyli moja pierwsza myśl rano to jest ćwiczyć języki, a nie sprawdzić Facebooki i czy inne pierdy. Nie mam w ogóle zresztą na Facebooka ani Instagrama na komórce, dzięki czemu spędzam tam na Instagramie 2 minuty miesięcznie, na Facebooku do 8 minut miesięcznie. To jest zmiana środowiskowa. Jeżeli nie mam tego na komórce, jeżeli na komputerze mam blokady stron, no to ja nie muszę już mieć silnej woli. Już nie potrzebuję tego. Więc o to chodzi. Jak przyjmuję na klatę, że jestem słabym, niedoskonałym człowiekiem, więc nie potrzebuję się bawić w próbę silnej woli, tylko sobie odblokuję dostęp. Czyli jakbym żar fast foody, to celowo nawet bym jechał inną trasą. Nawet pół godziny dłuższą, gdybym wiedział, że na tej trasie nie stoi fast food, który będzie mnie kusił. Tak to po prostu jest. Zadbałbym też o środowisko. Jeśli wiem, na przykład ktoś by obżerał fast foodami, ja zresztą taki nauk też miałem w przeszłości, z dumą mówię, że w przeszłości. I rzeczywiście, jak było wielkie M, to było dla mnie kuszące. Dziś to dla mnie jest z wielu powodów niemożliwe, choćby dlatego, że nie ma tam nic dla wegan, a to jest jeden z nawyków, które zmieniłem również w swoim życiu. I bardzo dobrze na tym wyszedłem. No ale też dlatego, że chciałem nie być kuszony tym chemicznym różnym jedzeniem. No to na przykład kombinowałem wtedy jeszcze tak, że jak wiedziałem, że za godzinę będę jechać trasą, przy której stoi fast food, to ja sobie już w domu specjalnie zeżarłem bardzo dużo rzeczy. Czyli zrobiłem sobie kaszę, ziemniaczki i tak dalej, coś zdrowego albo przynajmniej zdrowszego od tego, co by było w fast foodzie i żarłem. Po prostu ja wiem, że to nie była najlepsza metoda, ale ja starałem się to zmienić, wiesz, kaizenem, więc nie wszystko od razu. I potem jak przejeżdżałem koło tego fast fooda, już nie miałem pary na to po prostu, nie było gdzie tego wrzucić. Więc to była jeden z pomysłów. Czyli środowisko. Środowisko to jest to, że jak chcesz zacząć biegać, wstajesz rano i zamiast kapci, w magicznych okolicznościach są tam buty do biegania. Zobaczysz, że to się wydaje głupie, ale naprawdę, ja się założę, że człowiek, który rano nie ma przy łóżku na przykład jeansów i majtasów normalnych, tylko ma spodnie do biegania i buty do biegania, to ja się założę, że ten człowiek będzie biegać z dużo większą skutecznością. Dlaczego? Bo to mu przypomina. To ma środowisko, które jest gotowe. Tak samo jak wielu ludzi zastanawia się, jak czegoś nie zapomnieć. Czyli jutro moje dzieci muszą coś wziąć do szkoły, a ja muszę coś wziąć do pracy, do biura i potem nagle ręka w nocniku. No nie, dzieci w szkole nie mają, bo zapomniały. Ty w pracy nie masz, bo zapomniałeś. I ludzie stosują różne patenty. Oczywiście elementem środowiska jest też alarm na komórce. Czyli że ty wiesz, że jutro o 7:30 wychodzisz z domu, no to na 7:26 sobie nastawiasz alarm, że wziąć na przykład tą książkę, albo wziąć jakąś tam rzecz, jakieś narzędzie i tak dalej. To jest dobre. To zmiana środowiskowa jest na pewno 10 razy lepsza, niż próbować to zapamiętać. Ale ja mam dla Ciebie jeszcze lepszą zmianę środowiskową. Ja zawsze wszystkie rzeczy, które mam jutro wziąć, wieszam na klamce. I nie ma już, ja już nic nie muszę myśleć, pamiętać, mieć w głowie. Po co? Po co mi to? Mam to w środowisku. Skoro jest to na klamce, to już nigdy tego nie zapomnę. Więc często te zmiany są tak szokująco debilnie proste, a tak dobre. Więc pamiętaj o tym. Tak samo jak ja mam taki nawyk, że zawsze, że tak powiem kolokwialnie, w kiblu czytam książki. Oczywiście ja czytam książki w obcych językach, żeby nie tracić czasu, czyli mam i edukację merytoryczną, i edukację językową. No i na przykład wchodzę sobie do toalety, w tym momencie kończę książkę Start with Why z Simona Sineka, bardzo dobra książka, chociaż już wiedziałem wcześniej, o co w niej chodzi, bo widziałem tyle jego wykładów na YouTube, ale książkę i tak chciałem przeczytać, a raczej w mojej wersji się zaczyna Zacznie te sprocz, dlatego że czytam po czesku. No i mam taki nawyk, że za każdym razem, jak odwiedzam toaletę, obojętnie czy tam jestem na dłuższym posiedzeniu, czy na bardzo szybkiej akcji, nie mogę wyjść z tej toalety, jeśli nie przeczytam 3 stron. To oznacza, że taka książka, która, jeżeli mam same krótkie posiedzenia, że tak powiem, to taka książka, która ma 200 stron, no to mi zajmuje tam pół roku, powiedzmy. I w każdej toalecie mam książkę. Dlaczego? Bo w domu mam 2 toalety, w biurze jest toaleta i tak dalej, no i w sumie tyle, skończyły mi się toalety. Także mam. No i to oznacza, że widzisz, ktoś by powiedział, za każdym razem, robię sobie taki nawyk, za każdym razem, jak będę w kiblu, to czytam. No ale potem wchodzisz do kibla i nie ma książki, bo nie zadbałeś o środowisko. Czyli wszystko grało do momentu, jak zapomniałeś zadbać o środowisko, czyli o toaletę w tym wypadku. Nie było książki, no i co? No nagle przypominasz sobie w toalecie, że miała być książka, no ale już siedzisz, już tam, wiesz, działasz aktywnie, więc siłą rzeczy wyciągasz komórkę i robisz nic. I tak to wygląda, więc często środowisko jest znacznie ważniejsze niż cokolwiek innego. Jeżeli Ty chcesz się uczyć, to pytanie, czy masz aplikację. Na przykład ja, wiedząc, co jest dla mnie w życiu ważne, to usunąłem Facebooka z komórki, aplikację zdjęcia schowałem w podfolderach, bo przyłapywałem się na tym, że odpalam zdjęcia, no i tak oglądam zdjęcia i wspominam i tak dalej. No fajnie, no nie mówię, że wspominanie jest złe, ale jak jest 7 razy dziennie, to coś już jest nie tak, no nie? Już jest taki automat, bo klikasz byle co. Często mamy tak przecież na komórce. Także mieliśmy przecież odcinek ostatni eksperta Bentleyu z Cezarym Grafem. On mówił o cyfrozie, o tym, jak jesteśmy uzależnieni od komórki i często tak właśnie się przyłapujemy, nie? Że coś klikam i nie wiem co. Więc nawet moja komórka jest dla mnie środowiskiem, czyli ja aplikację do nauki języków dałem na główny pulpit, a wszystkie takie, które potrzebuję, na przykład Netflix czy YouTube, wsadziłem do podfolderu, żeby mi się nie rzucały w oczy. I od razu się okazuje, że rzeczywiście ja dużo częściej jestem w aplikacjach do języków niż na Netflixie. Przez taką głupią zmianę. Ktoś by powiedział, nie, no to jest zbyt proste, żeby było prawdziwe, ale tak jest. To właśnie silna wola i motywowanie się jest zbyt proste, żeby było prawdziwe. Natomiast proste rzeczy, kaizen oraz pomaganie środowiskiem, to jest właśnie to. Co to jeszcze jest środowisko? Środowisko to jest to, że ja przed paroma laty postanowiłem, że nie mogę już być dłużej tylko wegetarianinem, ponieważ dowiedziałem się, jak na przykład powstaje mleko. I to było dla mojej duchowości absolutnie nie do przyjęcia. Ponieważ ja kojarzyłem czasy dawne, kiedy stała krowa i ktoś przychodził i doił. I w takich czasach byłbym gotowy zaakceptować mleko. Jakbym miał na swoim ogródku krowę, to byłbym w stanie to zaakceptować. Ale gdy dowiedziałem się już prawdy, takiej prawdy, która dotyczy nas wszystkich, no chyba, że ktoś mieszka na Majorce i rzeczywiście tam jeszcze są krowy, tak normalnie żyjące, ale tak normalnie to już nie ma, nie ma na to szans. To jak ja się dowiedziałem, jak to wszystko działa, to dla mnie to było nie do zaakceptowania, jako człowieka, który chce być dobrym człowiekiem. Stwierdziłem, że mam taki konflikt wartości, że ja nie mogę pić mleka ze sklepu i czuć się dobrym człowiekiem. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby to było moralne. Więc stwierdziłem, że nie mogę. Ale wiedziałem z drugiej strony, że zmiana nie będzie koniecznie łatwa, no nie? Bo jak masz jakiś nawyk i ktoś jak ja jest miłośnikiem serów, znaczy był i tak dalej, mleka to w sumie może nie aż tak, no ale serów to już bardziej i różnych innych rzeczy. No mięsa już nie jadłem, więc luz, no ale właśnie te sery i tak dalej, czy tam no, jogurty też nie, no ale sery, no dobra, powiedzmy uczciwie, byłem maniakiem serów. I pizza, no jak pizza nagle bez sera, no nie, się dzieje. Także, albo batonik, no nie, w batoniku w każdym mleko. Także wiedziałem, że będzie trudna zmiana. I trzeba ją będzie wziąć na klatę i trzeba będzie się przygotować. Ale z drugiej strony wiedziałem, że jeżeli dalej będę krzywdzić, mówiąc wprost, krzywdzić, to ja na dłuższą metę nie pociągnę psychicznie, bo widząc to, co zobaczyłem, czego my często nie chcemy widzieć, ja już wiedziałem, że prędzej czy później bym nie był w stanie sam ze sobą wytrzymać, że ja robię takie rzeczy. Także my oczywiście żyjemy w społeczeństwie, które potrafi się znieczulać, tak jak przeciętny Niemiec był w stanie w 1939 się znieczulać, że członek jego rodziny zabijał niewinnych ludzi w Polsce, mordował i torturował. No i nie, to nie było aż takie istotne, ponieważ to jest część wojny, no przecież to też są żołnierze, oni wiedzieli na co się piszą i tak dalej. Można się było znieczulać, tak ja się przez wiele lat znieczulałem tym, w jaki sposób my przemysłowo traktujemy zwierzęta, tym samym stając się najgorszym gatunkiem w historii tej planety niestety, ale możemy to zmienić. I ja postanowiłem, świata może nie zmieniać, ale swoje podwórko zdecydowanie. I wiedziałem, że to nie będzie łatwe, bo ser, bo smaczny ser. I co zrobiłem? Wiele rzeczy oczywiście, ale na przykład zrobiłem takie coś, że zadzwoniłem do prowadzącego ten samochód Kacpra, czy spotkaliśmy się wtedy i mówię, słuchaj Kacper, ja wiem, że może to się wydawać dziwne, ale ja postanowiłem, że przechodzę na weganizm. I w związku z tym, że to nie będzie proste, to ja proszę o pomoc. Czyli Kacper jako moje środowisko, powiedziałem, proszę o pomoc, że do tej pory, jak zapraszałeś mnie na sushi, to teraz nie zapraszaj. Jak zamawialiśmy do biura pizzę czasem, pyszniutką, smaczniutką, cieplutką, to teraz nawet mi o tym nie wspominaj. To nie chodzi o to tylko, żebyś nie zamawiał sam i nagle się okaże, że jest pyszny zapach pizzy i ja tu teraz zacznie mnie kusić, tylko nawet nie pytaj. Nie pytaj, bo to jest, wiesz, to jak ktoś cię spyta, to co, może w piątek whisky? No i wiesz, no i miałeś nie pić, no ale jak już spytał, no to wypiję. Więc ja wiedziałem, jak to działa, także mówiłem, to nawet nie wspominaj, nie pytaj, po prostu jak ja jestem w pobliżu, nie poruszajmy tematu jedzenia, bo ja teraz jestem w fazie takiej krytycznej, a ja muszę to wygrać. A Kacper na to, ty, dobra, to wiesz co, to ja też przechodzę na weganizm. I tak oto stało się tego samego dnia, przeszliśmy na weganizm, żeby było śmieszniej, potem się okazało, nie wiem, zaczynamy chyba wierzyć w znaki jakieś albo coś, bo się potem okazało, rok później chyba, dopiero wyczailiśmy, że to było dokładne dziesięciolecie, ten dzień, kiedy obaj przeszliśmy na weganizm, był dziesięcioleciem naszego poznania się. Także proszę, byliśmy sobie przeznaczeni. Ach, żona będzie zazdrosna. Także straszne, że z takim gościem przeznaczenie, że wiesz, no trudno. Trudno, no trzeba brać co dają. Jak się nie ma, co się lubi.
Się, że pizza bez sera albo z serem wegańskim jest też fajna i wegańskie sushi jest nawet.
Tak? Wegańskie sushi jedliśmy ostatnio, fantastyczne.
I wegańskie whisky też polecam.
Tak, wegańskie whisky nawet. Wegańskie sushi jedliśmy z Martinem Kaczmarskim, którego pozdrawiamy. Wegańskie whisky to nie wiem, z kim tam piłeś ostatnio. W każdym razie to jest to, czyli środowisko. I w tym momencie było mi 10 razy łatwiej, bo nagle okazało się, że środowisko nie tylko nie będzie mi przeszkadzać, to jeszcze będzie pomagać. Oczywiście zawsze w środowisku jest ktoś lub coś, co będzie przeszkadzać, no bo czasem jest tak, że musisz jechać trasą, przy której stoi fast food, od którego ty się próbujesz uleczyć, więc czasem potrzebne są też inne metody środowiskowe, czyli na przykład to, że ty masz w samochodzie naklejoną, nie wiem, zdjęcie fasoli, albo nawet już to prymitywne jakąś afirmację, że jestem człowiekiem zdrowym. Ja uważam, że to nie jest najlepsza metoda, ale lepsza niż żadna. Także zawsze coś. W związku z tym różne są na to patenty. To, że sobie ustawisz flagę angielską i ci to będzie przypominać o nauce języka, albo na lodówce dasz magnes z na przykład zdrowym chłopkiem, albo biegającym, człowiekiem uprawiającym jogging. Taki sobie magnes kupisz na Allegro i sobie tam przylepisz, żeby zawsze z rana sobie przypomnieć, że masz taki nawyk. Czasem nie zmienisz wszystkiego w środowisku, bo środowisko, jak sama nazwa wskazuje, to jest, czy raczej definicja, to jest coś, co od nas nie zależy w pełni. Czyli są tam ludzie, którzy jak ty im powiesz, że teraz się na przykład uczysz angielskiego, to oni, no przy angielskim to raczej cię ludzie będą wspierać, ale już przy weganizmie to na 100% będzie ktoś, kto ci powie, co ty oszalałeś, będziesz jeść trawę i kamienie i tak dalej, ponieważ oni mają nawyki właśnie, to ich nawyki przez 70 lat jedli tylko schabowego, więc dla nich to jest szalona wizja, że to się tak nie da. i tak dalej. No ale prawda jest taka, że się da i nawet w większości przypadków, a w zasadzie w 100% przypadków ludzi, których ja znam, którzy dokonali tej zmiany, wszyscy czują się dziś lepiej. Ja dziś ważę dużo mniej niż jak byłem wegetarianinem albo mięsożercą wcześniej. Czuję się fantastycznie, jestem mega zmotywowany, mam dużo energii wewnętrznej, chęci do działania i tak dalej i wszystkie osoby, które znam, też żyją. Także tak samo jak ludzie rzucili palenie, no to też żyją jakoś, radzą sobie świetnie, mają inne nawyki w zamian i tak dalej. Ponieważ z paleniem jeszcze jest tak, że jeden tip, nie mamy już na to czasu, ale chciałem Ci dopowiedzieć, że coś innego jak tworzysz nowy nawyk, czyli zaczynasz uczyć się angielskiego, wtedy stosujesz te rzeczy wszystkie, o których mówiłem. A co innego jak rzucasz nawyk, to tak naprawdę nawyków się nie rzuca, tylko się je zmienia. Czyli to wszystko, co powiedziałem o rzucaniu palenia, to do tego trzeba jeszcze dodać wisienkę na torcie, że musisz coś mieć w zamian. Czyli rzucam palenie i w zamian muszę mieć inny nawyk, najlepiej taki, który osiąga ten sam cel. Czyli palenie mnie odstresowywało, no ja to gadam jak o sobie, a nigdy nie paliłem, ale ktoś powie, palenie mnie odstresowywało, to dodaję sobie inny nawyk, który też mnie odstresowywuje. Czy na przykład właśnie sport, bo to myślę, że tu można zamienić palenie na sport. Czyli nie, że rzucam teraz palenie i nie daję nic, tylko rzucam palenie i w zamian zaczynam od razu w tym samym czasie bieganie. Czyli tu trochę mniej, trochę liczę na przykład o jeden papieros mniej albo liczę do 10, a z drugiej strony już codziennie na minutę zakładam strój do biegania. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób to zrobić. Czyli podsumowując, również środowisko będzie dla Ciebie ważne. Nigdy nie zyskasz 100% poparcia środowiska, ale jest wiele metod, jak wykorzystać, czy wykorzystać to może takie słowo źle brzmiące, ale jak wykorzystać swoje środowisko do tego, żeby Ci pomagało. Czyli właśnie, tak jak mówię, buty do biegania, czy pogadanie ze swoimi bliskimi, to też jest element środowiskowy, że coś chcesz zmienić. Czyli to pamiętajmy, że każdy jest, że trudno jest być prorokiem w swoim domu. Czyli jak Ty powiesz teraz swoim bliskim, że Ty coś chcesz zmienić i ich wsparcie jest Ci potrzebne, to może Ci uwierzą, może Ci nie uwierzą, może powiedzą, że oszalałeś. Więc czasem jest potrzebny zewnętrzny prorok i w tym momencie po prostu powiedz im, żeby obejrzeli sobie ten odcinek. I tyle. Nie dlatego, że jestem mądrzejszy od Ciebie, bo to jest w większości przypadków niestety fikcja. I to jest często tak, że jak Ty oglądasz ten odcinek, czy w ogóle moje odcinki, to Ty mówisz, kurczę, z jednej strony to jest genialne, a z drugiej ja to wiedziałem już kiedyś. Że to nie są nowe rzeczy, niesamowite. O, Wieczorek odkrył świat. Nie, więc to są takie, ja Ci tak naprawdę podsumowuję rzeczywistość, to jest moja robota tutaj i to, że czasem ktoś z zewnątrz jak przyjdzie i nam powie to, co my już wiemy, to się staje bardziej oczywiste i jest większa szansa, że my zaczynamy działać. I to samo jest, jak Ty teraz powiesz swoim bliskim, że coś zmieniasz swoje nawyki, to oni też to wiedzą, że to tak działa i tak dalej, ale jak Ty powiesz, to będzie miało mniejsze oddziaływanie niż jak ktoś powie, więc być może obejrzyjcie ten odcinek jeszcze raz razem, żeby właśnie ktoś z zewnątrz przyszedł. I tyle. Także tak to wygląda. Podsumowując to wszystko, jest rzeczy związanych z nawykami dużo, dużo więcej. Jest kilkadziesiąt metod, jak korzystać ze środowiska, zmieniając nawyki. Jest jeszcze druga część Kaizenu, czyli ciągłe udoskonalanie. Są metody na to, jak jeszcze na przykład, jak w ogóle zmieniać nawyki z innymi ludźmi, jak się wspierać i jak sobie nie utrudniać. Jest tego dużo więcej i o tym jest oczywiście moja książka. Zachęcam Cię, ponieważ jest premiera, więc mamy pierwszy nakład, na razie nieduży, bo 2000 sztuk. Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, ponad 400 stron potężnej wiedzy. Wejdź w linka poniżej ekspertia.com.pl i zapodaj sobie swój egzemplarz. Trzeba coś robić, jak się w domu siedzi, ale zresztą jak się nie siedzi, to też nawyki warto zmieniać, ponieważ one są przydatne w każdej dziedzinie Twojego życia. W biznesie, w pracy, na etacie, w zdrowiu, w umiejętnościach, które w najbliższych miesiącach będą jeszcze bardziej ważne niż w przeszłości. We wszystkim tak naprawdę. Więc nawyki to jest tak naprawdę całe życie i próbując zmieniać je, to życie silną wolą, no będziemy fiasko. Oczywiście ten dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, dał Ci tak dużo wiedzy, że już jesteś mocno do przodu i nawet jak nie chcesz tej książki, nie chcesz, ach, kim, nie dam mu zarobić, dobrze. Chodzi o to, żebyś dał sobie zarobić, zmienić swoje życie, więc jeżeli ten odcinek daje Ci wystarczającą wiedzę, to też się cieszę, bo to oznacza, że był dobry. Więc pamiętaj, Kaizen, małe kroki, konsekwentnie, zmiana nawyków w ciągu około 60 dni. Nie zmieniaj nawyków 5 na raz, tylko zawsze jeden i po około 60 dniach, jak już czujesz, że już jest ok, dodawaj kolejny i pamiętaj, że zmieniając nawyki należy się wspierać środowiskiem, czyli zarówno przyda się pomoc innych ludzi, jak i trzeba wyrzucić fajki, słodycze, alkohol i tak dalej, powieszać flagi angielskie, tudzież buty do biegania i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy spowodują, że będziesz skutecznie zmieniać nawyki. A jak będziesz zmieniać nawyki, to nie będziesz się już musieć koncentrować na osiąganiu swoich celów, ponieważ cele osiągają się same z nawykami. Dlatego tylko na ten początek roku zaplanujesz swoje cele, następnie rozpisujesz je na nawyki, bo tak naprawdę co mnie obchodzi mój cel pod tytułem, że ja chcę gadać po chińsku? Co mi to nie jest żaden konkret. Konkret to jest, że robię takie ćwiczenie dziennie z chińskiego, takie, takie i takie. I to powoduje, że mogę zapomnieć nawet o celu, nie myśleć o nim ciągle. Wystarczy, że codziennie mam taki nawyk i za jakiś czas automatycznie będę gadać po chińsku. I to jest dużo spokojniejsze życie. Skupiasz się na tym, co możesz zrobić, zamiast na czymś odległym, co możesz gdzieś tam osiągnąć lub nie. Także o tym pamiętaj, bo w ten sposób paradoksalnie osiągniesz wszystko, co planujesz. Tego sobie i Tobie życzę. Wszystkiego dobrego, trzymaj się zdrowo i dobrze, skutecznie realizuj swoje cele i marzenia. Powodzenia, skomentuj, zlajkuj, polajkuj, jak Ci się podobało. Pokaż swoim bliskim, znajomym, tym, którzy chcą zmieniać swoje nawyki i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!